Wczoraj w ataku rakietowym zniszczony został m.in. szpital dziecięcy Ochmatyt. W stolicy Ukrainy uszkodzony został jeszcze jeden obiekt medyczny, ośrodek zdrowia w dzielnicy Dniprowskiej. Rosjanie zaatakowali nie tylko Kijów, ale także Krzywy Róg, Dniepr i Pokrowsk w obwodzie donieckim. Są zabici, są ranni, wśród nich dzieci. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: musimy pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej akty terroru, a Putina za wydawanie takich rozkazów. Za każdym razem, gdy pojawiają się próby rozmów pokojowych, Rosja odpowiada atakami na domy i szpitale. Siły zbrojne Ukrainy zapowiedziały bezlitosną zemstę, to cytat, za poniedziałkowy atak. Za ukraińskie dzieci, za Kijów, to hasła, które pojawiły się na ukraińskich pociskach. Dlaczego zaatakowano właśnie teraz? Bo wiara, że jest to kwestia przypadku, byłaby wyrazem naiwności. W studiu dr Barbara Patlewicz, Instytut Historyczny Uniwersytet Szczeciński. Dobry Stosunki wieczór. Międzynarodowe, znawczyni tematyki wschodniej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonie Maria Pysz, redaktor naczelna Radia Lwów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Może zacznijmy od ciebie, Mario. Znamy się znakomicie. Rok temu też byliście razem z redakcją Radia Lwów w Szczecinie, więc będziemy mówić sobie na ty. I chciałabym w związku z czym prosić cię o taki komentarz do tego, co się wydarzyło, ale właśnie z perspektywy ukraińskiej prasy, tego, co się także mówi we Lwowie na ten temat.
Jakby to cynicznie nie brzmiało, ale nie jest to pierwszy szpital dziecięcy, podkreślam, zaatakowany przez Rosjan. Daleko nie pierwszy, ale też mamy nadzieję, że ostatni, i w końcu do tego dojdzie, że jednak rosyjskie siły zbrojne, nazwijmy ich tak, nie będą w stanie atakować Ukrainę, a także najbardziej bezbronnej grupy ludzi. Chodzi o dzieci.
Jeśli mogę przerwać tutaj, bo 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka ukraińska prokuratura generalna podała, iż od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę śmierć poniosło co najmniej 550 dzieci, a ponad 1360 zostało rannych. W tej chwili ta liczba jest o wiele większa.
Oczywiście, poza tym nie zapominajmy o dzieciach, które zostały wywiezione na teren Rosji i przychodzą tak zwane obozy jakby zrusyfikowania, i te obozy działają, jeden z nich jest w rejonie Sachalina i jeszcze jeden tak samo w głębi Rosji, i tutaj Rosja operuje ogromną cyfrą, mówiąc o 17 tysiącach. Ukraina zaś podaje cyfrę w granicach 9,5 tysiąca dzieci wywiezionych, a dzieje się to częściowo też na terenach okupowanych przez Rosję, gdzie dzieci są odbierane rodzicom pod pretekstem, że wyjeżdżają na wakacje. Z tych wakacji już niestety nigdy nie wracają. A to, co miało miejsce wczoraj w Kijowie, no to nazwane przez propagandę rosyjską krwawą jezuicką akcją PR-ową, między innymi przez głównego prowokatora Kremla Pieskowa, który udzielał wywiadu dla rosyjskiej telewizji. I tutaj mamy do czynienia z obłędem i hipokryzją, dlatego że stwierdzenie, że przed każdym ważnym wydarzeniem w Europie Ukraińcy tak unieszkodliwiają rakiety, aby gdzieś trafiło, jest po prostu nonsensem. Był to oczywiście akt terrorystyczny, była to zbrodnia wojenna. I to, co pojawia się w mediach rosyjskich, to jest też odbierane częściowo jako próba tłumaczenia się z tego, co się stało. A mianowicie dzisiejsza informacja o tym, że Alla Pugaczowa, śpiewaczka, między innymi dosyć znana, która opublikowała w swoich sieciach społecznościowych zdjęcie ze szpitala i zdjęcie ukazujące matkę z zakrwawionym dzieckiem na ręku i napis właśnie, który zrobiła Alla Pugaczowa, że Bóg jest cierpliwy, ale wszystko ma swój koniec. Za to jeden z deputowanych Dumy rosyjskiej, Żurawlow, po prostu pragnie aby została pozbawiona majątku, a przede wszystkim będzie domagał się uznania ją za agentkę służb specjalnych, agentkę, jak to się mówi w Rosji, zagraniczną, a oprócz tego zostanie oskarżona o dyskredytację rosyjskiej armii. I tutaj, no, jak to mogło zostać odebrane na Ukrainie? No, społeczeństwo Kijowa zjednoczyło się. Na miejscu byli obecni ludzie, nie tylko służby, nie tylko wojsko, którzy odgryzowywali. I wczoraj przez cały dzień, no, ta sytuacja trzymała wszystkich napięciu, dlatego że niestety do godziny 17 liczba ofiar wzrastała. Obecnie mamy 33 zabite osoby i ponad 100 rannych, w tym dzieci. Oprócz tego informacja dzisiejszego dnia, że tuż za szpitalem znajdowały się budynki, zwykłe pięciopiętrowe, mieszkalne, gdzie zginęły całe rodziny, i w tym czteroosobowa rodzina z dzieckiem, z synem w wieku 10 lat i jeszcze młodszą córką. Dlatego, no, to jest tragedia niewyobrażalna, a poza tym teraz Ukraina musi zmierzyć się z tym, że te dzieci trzeba gdzieś leczyć. Przecież szpital dziecięcy Ohmadyt, czyli sama nazwa wskazująca na ochronę macierzyństwa i dzieciństwa, powinien gdzieś te dzieci wyleczyć, a rocznie przyjmuje około 18 tysięcy pacjentów. I tutaj jest ogromny, wielki znak zapytania, dlatego że został zniszczony sprzęt, zostało zniszczone bardzo ważne skrzydło, a także dzieci trafią do innych regionów Ukrainy i są prowadzone rozmowy, aby też dzieci trafiły za granicę, po prostu aby uratować im życie.
Pani doktor, pani potakiwała, słuchając tego, co mówi redaktor Maria Pysz, bo też podobne wrażenia mieliśmy tutaj w Polsce i podobnie to komentowaliśmy jako wyjątkowo bestialskie i cyniczne.
No bo te
działanie,
obrazy, które mogliśmy obserwować, czyli dzieci, które są już jakby straumatyzowane chociażby samą chorobą, bo to są dzieci, które leczone są między innymi onkologicznie, które były w trakcie terapii, no to są takie obrazy, które zostają jak gdyby z człowiekiem na wiele lat. My jesteśmy przyzwyczajeni, mówię to oczywiście w cudzysłowie, do różnych strasznych obrazów, ale jakby ta cierpliwość i kwestia odporności na tragedię, która się dzieje w Ukrainie, ale też chociażby w Strefie Gazy, no ciągle jest przesuwana. Maria Pysz powiedziała, też mogę mówić po imieniu, bo znamy się bardzo wiele lat, powiedziała o tych dzieciach, gdzie one będą leczone. Już najprawdopodobniej są sygnały zarówno z Niemiec, jak i z Polski, że te dzieci będą transportowane właśnie i ta terapia onkologiczna, tam przecież też klinika kardiochirurgiczna w trakcie tego uderzenia rakietą, odbywały się tam między innymi operacje. Na mnie też potworne wrażenie zrobiło to, jak ci medycy w tych zakrwawionych fartuchach, gołymi rękami wyciągali gruz i próbując kogoś uratować.
Ja na początku zacytowałam marszałka Hołownię z tego wystąpienia na szczycie NATO, ale chciałabym tutaj taki nieco dłuższy cytat przedstawić, przeczytać. Mam takie wrażenie i zapewne to wrażenie podziela większość z was, że była to swojego rodzaju pocztówka, którą Władimir Putin przesłał nam tutaj na szczycie w Waszyngtonie. I na tej pocztówce było tylko jedno słowo. Śmierć. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi odesłać mu pocztówkę z dwoma najważniejszymi słowami. Pierwsze to jedność, drugie dość, powiedział Hołownia podczas swojego wystąpienia, podczas którego, czy też którego to wystąpienia słuchało 32 parlamentarzystów, przewodniczących parlamentów państw NATO oraz Ukrainy.
To znaczy, ja już widziałam zdjęcia, gdzie ukraińscy żołnierze przygotowują rakiety z napisem za dzieci, za śmierć tych dzieci, które no, zostały tak naprawdę zamordowane. Czy my jesteśmy w stanie jedności? Znaczy, ten szczyt, który zaczął się dzisiaj, będzie trwał do czwartku, jest tak naprawdę takim szczytem, który, ja go tak nazywam, że to jest szczyt, który będzie impregnował Sojusz Północnoatlantycki. My od momentu tej pełnoeskalacyjnej wojny w Ukrainie mieliśmy, to jest trzeci szczyt taki. Pierwszy w Madrycie, który jak gdyby przygotował nową linię strategiczną dla krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Następny, ten, który odbył się w zeszłym roku, czyli w 2023 roku, też w lipcu, bo to był ten sam czas w Wilnie, na którym po raz pierwszy był obecny nowy członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc też to pokazuje, że ta wojna jak gdyby zaczyna konsolidować nawet kraje, które do tej pory stanowczo odmawiały udziału w takim pakcie wojskowym, bo tam po raz pierwszy udział wzięła Finlandia w tym roku, na tym szczycie odbywającym się w Waszyngtonie będzie brała udział po raz pierwszy Szwecja. I to widać, że się zmienia, między innymi jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące wydatków, bo w tej chwili już z tych 32 krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego 23 kraje przekroczyły ten pułap 2% PKB wydatków na zbrojenia. To jest też szczyt ważny, bo to jest szczyt przygotowujący jak gdyby Sojusz i NATO na to, co się stanie po jesiennych wyborach w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy wiemy, jak wygląda narracja Donalda Trumpa i jeżeli chodzi o NATO, bo on nawet nie wyklucza tego, że Stany Zjednoczone wyjdą z sojuszu. Co ważne, ta konsolidacja, która nastąpiła po 22 roku samych członków sojuszu, też pokazuje, że około 700 tysięcy, ponad 700 tysięcy żołnierzy więcej posiadają kraje należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego ze strony krajów europejskich. Czyli ta dysproporcja w stosunku do tej armii, którą w tej chwili dysponuje strona rosyjska, bo to jest w różnych szacunkach około 1 100 000 żołnierzy, więc te wszystkie kraje europejskie będące członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego przekraczają tą liczbę o ponad 700 tysięcy, więc to też jakby jest taką gwarancją na to, że w sytuacji rzeczywistego zagrożenia, jeżeli nastąpi ta rzeczywista konsolidacja, jeżeli będziemy przestrzegali tego słynnego artykułu 5, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to jesteśmy w stanie jakby kim walczyć. Drugą rzeczą to jest to, że Sojusz rzeczywiście tworzy swoją armię. To jest około 300 tysięcy wysoko wyspecjalizowanych żołnierzy, którzy będą zdatni do szybkiego reagowania. No i to są te trzy koszyki, które my będziemy obserwowali w tej chwili, jeżeli chodzi o same negocjacje podczas tych spotkań w Waszyngtonie. To jest pierwszy, czyli to, co jakby samo przez się nasuwa, czyli kwestia, w jaki sposób pomagać Ukrainie, czyli te słynne 40 miliardów i to też trzeba pamiętać, że to jest jakby, to nie jest kwestia tego, że Ukraina dostanie te pieniądze, to jest jakby zobowiązanie krajów członkowskich, 20 miliardów dolarów Stany Zjednoczone, 20 miliardów pozostali sojusznicy. Inną rzeczą bardzo ważną jest kwestia tego, że po raz pierwszy tak naprawdę na to Sojusz Północnoatlantycki bierze na siebie koordynowanie pomocy Ukrainie. To już nie jest jakby przesuwanie tych granic między innymi na działanie jakby grupy 54 państw skupionych wokół tak zwanej grupy Rammstein, bo do tej pory jak gdyby czy Sojusz się zasłaniał tym, że jeżeli bezpośrednio będzie koordynował i szkolenia, i przesyłanie broni, i pomoc, to w tej sytuacji Rosja będzie ciągle mogła traktować, że to jest wręcz zaczepne działanie przeciwko niej, więc to jest ważne. Ważne jest też to, że zostanie utworzone w Polsce takie centrum NATO Ukraina, które będzie takim centrum analityczno-strategiczno-szkoleniowym Narodowym w Bydgoszczy. Ważna też jest jakby na nowo postawiona sprawa między innymi logistyki, bo teraz trzeba pamiętać, że między innymi Polska jest takim najważniejszym hubem, jeżeli chodzi o przekazywanie broni i pomocy Ukrainie. Jeszcze ważniejszym hubem jest miejsce, w którym stacjonują amerykańscy żołnierze, mówię o tej, o Wiesbaden, czyli to jest jakby ten trzon i te dwa pozostałe, czyli Rumunia i Słowacja, i to są jakby, zaczyna się pewna konsolidacja pod tym względem, czyli to jest ten drugi element pomocowy. Ważne jest też to, że poza kwestiami dotyczącymi samej Ukrainy będą poruszane także kwestie między innymi takiego geopolitycznego bezpieczeństwa, za którym miał by stać Sojusz Północnoatlantycki, dlatego że wśród krajów, które są zaproszone i to po raz drugi jak gdyby są tam zaproszone, bo pierwszy raz były w Wilnie, jest na przykład Japonia, jest Korea Południowa, jest Australia. Czyli jak gdyby sojusz pokazuje realne zagrożenie, że to nie jest tylko i wyłącznie ta sprawa wojny pełnoeskalacyjnej w Ukrainie, ale że to zagrożenie jest widoczne też, jeżeli chodzi o działanie Chin i tego, co się dzieje w tym obszarze Pacyfiku.
Jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie wejście Ukrainy do NATO. O tym się oczywiście też mówiło, mówi. Wczoraj w Warszawie podpisano polsko-ukraińską umowę bezpieczeństwa. Podobne umowy były też podpisywane ze stroną ukraińską w innych państwach, przez inne państwa, ale jednocześnie pojawiły się takie głosy, że to jest tak ładnie opakowana wiadomość pod tytułem na razie na to nie, na razie podpisujemy po prostu takie umowy z Ukrainą. Kolejne państwa, w tym oczywiście też cała Unia Europejska, bo to taka umowa między Ukrainą a Unią Europejską też została podpisana.
To znaczy tak, tam w ogóle poza Ukrainą uczestniczą też inne państwa, które są zainteresowane żywotnie tym, żeby w przyszłości silniej związać się z Sojuszem Północnoatlantyckim, bo tam jest między innymi przedstawiciele Mołdawii chociażby i Gruzji. Natomiast NATO w tej chwili na pewno nie będzie dążyło do tego, żeby z tą Ukrainą podpisać jakieś wiążące dokumenty. Póki będzie wojna w Ukrainie, nie ma na to szans. Jest zbyt wiele państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, które po prostu na to nie wyrażają zgody. I te umowy, które są podpisywane, tak zwane umowy bilateralne pomiędzy poszczególnymi członkami, czy to Unii Europejskiej, czy to Sojuszu Północnoatlantyckiego, co jedno drugiemu nie wyklucza, to jest jakby taka doraźna polityka, która ma jeszcze bardziej właśnie pokazać tą konsolidację i to, że te kraje patrzą w tym samym kierunku. Natomiast moim zdaniem to nie będzie jeden z głównych tematów poruszanych podczas tego szczytu. W zeszłym roku, podczas tego wileńskiego szczytu, jak gdyby trochę Władimir Zeleński zrobił taki falstart, jeżeli chodzi o taką narrację, która została wytworzona też na potrzeby wewnętrzne w Ukrainie. Natomiast w tej chwili te trzy elementy, o których powiedziałam, czyli jak gdyby co dalej ze światem na wypadek, gdyby Trump doszedł do władzy i co dalej z Sojuszem Północnoatlantyckim, pomoc Ukrainie na warunkach Sojuszu Północnoatlantyckiego i patrzenie właśnie w kierunku ewentualnych zagrożeń w tym obszarze pacyficznym i ściślejszego jakby zacieśniania, bo to też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli się włączają w to takie kraje jak właśnie Japonia czy Australia, to one się też włączają na pewnych zasadach związanych z tym, że może one będą niosły większą pomoc także Ukrainie.
Pani redaktor Marysiu Droga, powiedz mi, jak kwestie pomocy militarnej, ale nie tylko militarnej, w tej chwili komentuje prasa ukraińska, jak wy do tego podchodzicie?
To znaczy tutaj pomijając prasę ukraińską, od kiedy rozpoczęły się rozmowy dotyczące właśnie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, a to już mija ponad 2 tygodnie, no to także we Lwowie odbywały się rozmowy na linii Polska-Ukraina. Na rozmowę do Lwowa przyjeżdżał ambasador Rzeczypospolitej Polskiej z Kijowa, Jarosław Guzy. Odbywały się spotkania w administracji obwodowej, administracji wojskowej, ale tutaj rzecz dotyczyła raczej właśnie pomocy dla Ukrainy, a także roli Polski w odbudowie Ukrainy, czyli tej ekonomicznej odbudowie i stronie ekonomicznej dla Polski, bo wiadomo, tak jak już mówiliśmy, że sprzęt i nie tylko sprzęt, to wszystko jedzie przez Polskę, to także jest tutaj sprzedawane do Ukrainy, a oprócz tego, no wiadomo, musi nastąpić ekonomiczna odbudowa państwa. I Polska, mam nadzieję, że będzie pełniła jedną z ważniejszych ról w tej sprawie, dlatego takie rozmowy właśnie na tych poziomach są prowadzone, a także nie zapominajmy, że już w ekonomiczną odbudowę Ukrainy włącza się biznes polsko-ukraiński i to jest nie tylko mały biznes tutaj miejscowy na rynku lwowskim, a także to jest biznes na rynku ukraińskim, biznes zarejestrowany w Kijowie, który cały czas działa i tutaj między innymi jeszcze powrócę do tematu szpitala. Wszystkie duże, wiodące firmy na terenie Ukrainy, w tym firmy z kapitałem polskim, być może nie 100%, ale teraz wydzielają środki na odbudowę szpitala, na zakup sprzętu i z tym związanymi rzeczami. Oprócz tego, no to Lwów jeszcze będzie przeżywał tą tragedię, która się wczoraj wydarzyła, dlatego że w Kijowie zginęła Swietłana Łukianczyk. Jest to lekarka, dziecięcy nefrolog, która pracowała w Kijowie, właśnie wróciła z urlopu i ogólnie była bardzo lubiana przez dzieci. Dzisiaj w związku z żałobą ogólnokrajową, no to nad ratuszem we Lwowie opuszczono flagę ukraińską, zaś pogrzeb Swietłany Łukianczyk odbędzie się jutro, 10 lipca i zostanie pochowana z dawnego kościoła jezuitów, czyli obecnie cerkiew garnizonowa i pochowają na cmentarzu na Wołosku obok rodziców. Z tego kościoła, z tej cerkwi odbywają się wszystkie pogrzeby wojskowe codziennie, jest ich co najmniej 3 lub 4, dlatego że żołnierze giną niestety, ale Swietlana miała około 30 lat, była lubiana przez dzieci i pamiętają pracownicy, którzy przeżyli wczorajszy atak, że dosłownie 5 minut przed wybuchem jeszcze rozmawiała z dziećmi i pytała, jak się mają, co nowego słychać. Była ogólnie dość lubianym lekarzem.
Chciałabym powtórzyć jeszcze słowa Szymona Hołowni. Jaka powinna być ta odpowiedź? Te dwa słowa, jedność i dość. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Wiem, że Marysiu, powrócisz do tych wydarzeń jutro w swojej pocztówce ze Lwowa, dźwiękowej pocztówce ze Lwowa, czyli 3 minuty ze Lwowa w swoim cyklu. W tej chwili, który ukazuje się w audycji Tematy i Muzyka po godzinie 17. Tam będziesz rozmawiać z dziennikarzem ukraińskim z Kijowa, Oleksandrem Miasyszczewem.
Tak, dokładnie, z korespondentem wydawnictwa Babel, który był bezpośrednio na miejscu tragedii, spędził tam cały dzień, będzie opisywał swoje największe wrażenia. No już mogę powiedzieć, że największym wrażeniem było to, że gdy tylko przyjechał, no to przejechało obok niego 2 karetki, z której wybiegli lekarze i zakładając z biegu rękawiczki wzięli się do odgruzowywania miejsca tragedii. A także mega wrażenie na nim zrobiło to, że spotkał matkę z dziewczynką, która jeszcze nie miała roku z wyglądu i rodzice starali się ją uspokoić, dlatego że dzieci płakały, bo była całkowita ciemność, która panowała w schronie, nie było światła i w tym wszystkim trzeba było uspokoić dzieci, włączając im latarki w komórce, a także pokazując różne śmieszne obrazki, dlatego że były tam dzieci od niemowlaków do 16 roku życia.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Maria Pysz, redaktor naczelna Radia Lwów. Pozdrawiam cały zespół zaprzyjaźnionego Radia Lwów. Trzymajcie się.
Dziękujemy.
Doktor Barbara Patlewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Stosunki Międzynarodowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.